Dzień dobry, Mielec. Hej, Mielec. W studiu hejmielec.pl. Czas na rozmowę o sprawach województwa i sprawach Mielca na tle województwa. A okazja znakomita, bo jest z nami marszałek województwa podkarpackiego, mielczanin Władysław Ortyk. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie marszałku, po kilku miesiącach wracamy do rozmowy sprawach dla nas wszystkich ważnych.
Dobrze, że ta rozmowa jest, bo okazja rzeczywiście jest ważna. Przed nami wybory, czas na podsumowania, czas na planowania, także okazja bardzo dobra.
To zacznijmy od naszego dyżurnego tematu. Jak tam miewają się inwestycje kolejowe w linii 25? W dwóch aspektach. Co z dalszym rozwojem połączeń z Mielca czy do Mielca? No i co z modernizacją tej linii z Padwi na północ?
Tak. No, interesuje nas oczywiście takie docelowe rozwiązanie. Ono dzisiaj do Padwi funkcjonuje, wykorzystywane jest w kategoriach transportu osobowego. I uważam, że to, co wszystko zadeklarowaliśmy, to zrobiliśmy. No, aczkolwiek to nie jest nasze ostatnie zdanie. Znaczy tak, po pierwsze z Padwi do Sandomierza, do Ocic będzie ta linia kolejowa remontowana z programu Polska Wschodnia. Ma już dokumentację zrobioną w poprzedniej perspektywie finansowej. Także to jest tylko kwestia, kiedy no, ta przysłowiowa łopata, chociaż tak na to...
Ale decyzja jest? Tu politycznie wszystko
tak,
jest?
Tak. Jest. To no, też było pewnym warunkiem za... zapisania pomocy na infrastrukturę kolejową w programie Polska Wschodnich. To musi być taki odcinek torów, linii kolejowej, która łączy co najmniej dwa województwa. L25 jest taka, że właśnie zaczyna się na Podkarpaciu, a przechodzi przez Świętokrzyskie i dalej aż do Mazowieckiego i do Warszawy, prawda? Do Łodzi Kaliskiej, także też to tak.
Zgadza się.
Także to będziemy mieli, to jest tylko kwestia czasu, no w tej chwili nie chcę deklarować, kiedy te przetargi się sfinalizują, zakończą, ale procedury oceny tych wniosków też muszą mieć miejsce i one trwają. I wtedy będziemy mieli drożność, prawda, tą, którą kiedyś mieliśmy, że jechaliśmy do Łodzi, jechaliśmy do Warszawy właśnie tą trasą i czekamy na ten powrót. Ale myślę, że to, co w tej chwili jest jasne, to ja mogę powiedzieć tak. Znaczy, po pierwsze jechałem do Rzeszowa pociągiem tej tak zwanej relacji, albo nie tak zwanej, tylko relacji bezpośredniej, nie przesiadałem się w Dębicy. I oczywiście było to wygodnie, mogłem sobie spokojnie popracować, drzemać nie musiałem, bo byłem po porannym przebudzeniu i trzeba było obserwować, jak ten pociąg się przemieszcza. No a powiem szczerze, że jechał z taką dosyć dobrą szybkością, 70-80 km na trasie do Dębicy, a już powyżej Dębicy do Rzeszowa pędził ponad 100 na godzinę. Także myślę, że dosyć szybko przyjechał. Ten pociąg się napełnia. My widzimy taki systematyczny wzrost. Jeszcze tłoków nie ma, wszyscy mogą spokojnie usiąść, prawda? Chociaż już na tym odcinku od Dębicy do Rzeszowa to jest coraz więcej osób, ale też chcielibyśmy, aby te połączenia no, były bardziej doprecyzowane, jeżeli chodzi o godziny. To jest pierwszy nasz ruch. Tą ilość, którą deklarowaliśmy, jeżeli chodzi o te połączenia bezpośrednie Padew-Dębica i Dębica-Padew, to kontynuujemy. No i ja mogę powiedzieć, że w takich planach to no, myślimy o tym, żeby też kiedyś można było w tych pociągach takich typowo studenckich, prawda, dojechać do Krakowa bezpośrednio przez Dębicę, to przed nami. No ale też, żebyśmy mogli w sobotę czasami, bo jest wiele atrakcji na Pogórzu, które widzimy czasami z Mielca, jeżeli chodzi o pewne trasy rowerowe. Mamy kilku takich, albo może więcej niż kilku takich, którzy do mnie z tym się zwracają i myślę, że taki weekendowy też będziemy starali się uruchomić. On będzie miał taką funkcję turystyczną, prawda? Bo mówię tak, mamy funkcję taką...
To już na
taką...
te najbliższe wakacje?
No myślę, że to kwestia jest może nie najbliższych wakacji. Chcielibyśmy, żeby ta drożność była już przylotowa, bo przecież kiedyś będziemy jeździć tym naszym pociągiem nad jezioro Tarnobrzeskie, żeby można było spokojnie... Czekam. Tak, to jest drugi kierunek też, ale tam się musi to stać, że tak powiem, całkiem drożnej. Ja myślę, że łatwiej się mówi o tych takich no, relacjach, że tak powiem, weekendowych, w momencie, kiedy mamy od jeziora Tarnobrzeskiego do tego pogórza, które przed nami się w Dębicy rozpościera, prawda? Także to będzie taki moment, taki czas, ale postaramy się też zrobić jakieś pilotaże, tak często robiliśmy, że puszczamy troszkę wcześniej, patrzymy, co się dzieje, jest zainteresowanie, dzwonią do marszałka, dzwonią do Hejmielec, mówią, kiedy to będzie, prawda? No i
panie marszałku, czy ja mogę namówić pana na taką małą deklarację, że jak wszystko dobrze się ułoży w najbliższych tygodniach, to bo przecież od pana jako marszałka dużo zależy, gdzie pieniądze na połączenie regionalne popłyną, to ta linia kolejowa 25 będzie w Mielcu pod względem połączeń rozwijana.
Nie, tak, to taką deklarację składam i oczywiście będę zabiegał no, z każdej pozycji, która mi będzie dana po tych wyborach, że tak powiem, do objęcia albo do sprawowania. To trzeba mieć jasne sprawy. Przypomnę, że o to L25 to walczymy już kilkanaście lat, może nie, ale za chwilę może tak będzie. Są pewne pierwsze efekty i myślę, że jakieś tam sukcesy też, ale jeszcze, żeby taki całkiem otwierać szampana, to musimy rzeczywiście zaczekać na tą drożność w kierunku Ocic.
To może trudniejszy temat, rzadziej w naszych rozmowach poruszany, szpital specjalistyczny w Mielcu. Szpital powiatowy, mam wrażenie, taki zasięg ma już regionalny, ponadpowiatowy. Pan przygląda się tej rocznicy mieleckiej, jej problemom, szansom. Jest szansa, żeby z samorządu województwa większe wsparcie, chociaż to nie jest szpital wojewódzki, tutaj się pojawiło. Na przykład mówi się o tym, że dużo milionów złotych potrzeba na przebudowę SOR-u.
No, rzeczywiście szpital nie jest jednostką wojewódzką, a powiatową i ja mogę powiedzieć, że mam taką opinię, że jakby ten szpital tracił na tym znaczeniu ponad takim lokalnym, prawda, że był kiedyś bardziej postrzegany dobrze. Ma oczywiście wielu specjalistów, do których przyjeżdżają nawet spoza naszego województwa. Nie chcę tu oczywiście wymieniać, żeby kogoś tam nie pominąć, bo może wszystkiego dokładnie nie wiem, ale też mnie martwi, że on troszkę się jak gdyby zwija. No, przypomnę, kiedyś na początku mojego marszałkowania była koncepcja, aby tutaj był jakiś jeden z oddziałów kliniczny, żeby mogli tu przyjeżdżać studenci, coś tam i to. Do tej pory, ja to mam w pamięci, do tej pory czasami przypominam włodarzom i po prostu uważam, że to jest taka możliwość, ale jak będziemy mieć ten kierunek taki odwrotny, zwijania, nie rozwijania, to będzie źle. No, co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba rozwijać, a albo nie straszyć tych, którzy są, że za chwilę będą musieli odejść, że będą musieli szukać swojego miejsca w innym szpitalu, prawda? Czyli znowu, że jakaś podmiana, nie wiadomo dlaczego i w jakim kierunku. Więc to jest taki niestabilny moment i taki niestabilny czas od kilku lat, prawda? No, miałem nadzieję, mam nadzieję, że to się będzie stabilizowało. Ja myślę, że ten czas, kiedy będziemy mieli po wyborach, no to będzie sygnał, czy to się będzie stabilizowało, czy nie. Wiemy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo mocną drużynę do powiatu i więcej to już nie będę nic mówił, bo wyborcy jasno i czytelnie to postrzegają.
Czy macie państwo własną koncepcję, własny pomysł na szpital, tak?
Znaczy przede wszystkim, żeby go rozwijać, wpisywać go jak gdyby w tą sieć i wiedzieć, co jest tu dobre, co jest tu mocne i tego nie dewastować. To pierwsza sprawa. Nie? No mamy kilka oddziałów naprawdę znakomitych. To mogły one by być wprost w szpitalu wojewódzkim, nikt by się tego oczywiście nie powstydził. Nie? A widzimy, że nie ma jak gdyby zachwytu nad tym i jest takie bardziej, nie wiadomo dlaczego, próba takiego kurczenia. No naprawdę, to obserwuję. Też czasami się spotykam z pacjentami i też zdarza się, że prowadzę rozmowy z lekarzami. Sam też byłem pacjentem tego szpitala. Także to ja też i tutaj mieszkam, i tu moja rodzina mieszka. Także każdy musi dbać o to i o to, co jest blisko, prawda? To jest blisko mojego domu, blisko mojej ulicy, a tak tu się oczywiście dzieje.
Użył pan przed chwilą słowa sieć szpitali. Rozumiem, to ja chciałem spytać o sieć dróg.
Tak.
Niedawno było takie spotkanie w starostwie w kontekście trzeciego mostu, szybszego skomunikowania Mielca z autostradą A4. Ja bym jeszcze dodał jak skomunikować miasto czy powiat z drogami ekspresowymi na północ Polski? Na jakim jesteśmy etapie z tymi wszystkimi? Bo to są wielkie, drogie tematy.
Znaczy tak, to są naprawdę duże wyzwania, ale możemy powiedzieć tak, że ta sieć dróg nieautostradowych, no, dla nas przynajmniej autostrada A4 jest i tylko jest kwestia, jak my szybko i jak bezpiecznie będziemy do niej dojeżdżać, czy to na kierunek Dębicy, czy to na kierunek Tarnowski, prawda? Jeden i drugi wymaga no może nie jakichś radykalnych zmian, ale takich korekt, które są możliwe. Jeżeli popatrzymy na ten zjazd wschód Dębica, to po prostu on no, jest potrzebny z dostępem takim od strony jak gdyby już północnej, prawda? Żebyśmy nie musieli jak gdyby przekraczać autostrady, tylko wcześniej odjechać z drogi Dębica-Mielec i wjechać na autostradę. Jest taka możliwość dzisiaj, dlatego że nie mamy poboru opłat za przejazd na autostradę. W związku z tym wjazdy i zjazdy na autostrady mogą być prostsze, tańsze, prawda, i to jest w zasięgu. I o tym rozmawialiśmy też na tym spotkaniu takim, który jest. Przypomnę też, że samorząd za chwilę będzie budował wjazd na autostradę w Ropczycach, prawda, tak w gminie jest. Ostrów właściwie, tak? To będziemy mieli taki trzeci dostęp do tego. No i też przypominam, że są koncepcje, które mówią o tym, żeby zrobić wjazd na autostradę w Pilźnie. Też będzie w jakimś wymiarze między Pilznem a Tarnowem. To też będzie w jakimś dostępie, tylko że to jest troszkę odleglejszy temat, powiedzmy szczerze. No i potem mamy zjazd w Tarnowie. Wjazd w Tarnowie też można i potrzeba by było odjeżdżać wcześniej z drogi Tarnów-Radomyśl-Mielec, prawda, żebyśmy mogli się tam dostać. No tutaj już na drodze do Tarnowa, no, do Lisiej Góry poprawiliśmy znacznie. Tam jeszcze wymaga pewien odcinek remontu, to też zrobimy. Obwodnica Radomyśla jest, prawda, także jeżeli ktoś chce szybciej i nie chce widzieć ładnego rynku w Radomyślu, to jedzie obwodnicą, prawda, i nie zakłóca spokoju mieszkańcom. I to też tą płynność i to bezpieczeństwo jak gdyby podwyższa. Także to jest ważne. Czyli do autostrady już dojechaliśmy. Teraz na północ, jeżeli chodzi o dojazd do drogi ekspresowej.
Warszawa, Łódź.
Tak, no proszę pamiętać o tym, że już koncepcja drogi ekspresowej S74, prawda, przebiegającej między Niskiem, Tarnobrzegiem, Opatowem już się projektuje. Już tam są pierwsze decyzje o wyborze koncepcji i tak dalej, jeszcze za rządu pana premiera Morawieckiego miała miejsce. Teraz jest kwestia przygotowania dokumentacji i będziemy mieli S74 pod ręką. No będziemy się zastanawiali, czy do centrum Polski jechać przez Połaniec, prawda, przez most, czy no pokierować się na
74 trzeba będzie też jakoś dojechać, no tak, będzie za Tarną Brzegiem. Tak?
No właśnie, no ale to jakoś tam się to wszystko, że tak powiem, układa i w tamtym kierunku będziemy się udawali. No S19 też trzeba mieć czasami w zasięgu, bo tamtędy też można podróżować i też już przez Kolbuszowe, przez Sokołów łatwo się dostać, te drogi są już dobrze wyremontowane. Czyli ta sieć, mimo tego, że jest wojewódzka, mimo tego, że nie mamy tej drogi krajowej, to ja myślę, jak jeszcze poprawimy tą jakość i taką dostępność w kilku takich inwestycjach, no można powiedzieć, dopieszczających, to będzie już w miarę pozytywnie.
To co z tym trzecim mostem? Czy on jest w ogóle możliwy? Ten trzeci most, zamknięcie Mielca tym ringiem, tak, obwodem,
trzeci
takim
most, trzeci most to jest piękna sprawa, dlatego że mówmy bardziej o tym domknięciu takim ringiem, prawda, i będzie można sobie dookoła Mielca jeździć, prawda, a generalnie chodzi o to, żeby jeździć, tylko żeby poruszać się bezpiecznie i wyprowadzać ten ruch poza miasto, żeby wreszcie zmienić ostatecznie układ dróg wojewódzkich, żeby nie przejeżdżały przez Mielec, bo to jest jak gdyby no trochę no po prostu niepotrzebne, niepotrzebnie kierujemy ruch do centrum. Dzisiaj mówimy, prawda, musimy, przepraszam, ale to nie tego. Dlatego ta koncepcja i to spotkanie, do którego namawiałem, bo po pierwsze pytano mnie kiedy, co, jak, ja mówię, po pierwsze musi odpowiedzieć na to środowisko lokalne, lokalnie, czyli musi się opowiedzieć gmina Mielec, musi się opowiedzieć gmina Przesław, gmina Wadowice, gmina wiejska Mielec, prawda, miasto Mielec, którego interesie jest to wszystko. I no myślę, że został powołany zespół. Dziś na razie się jeszcze nie zaktywizował, ale w tym kierunku trzeba pójść, żeby wybrać koncepcję, opracować, znaleźć kilka wariantów lokalizacji. Wiemy, że czasami takie lokalizacje budzą spory, więc to musi być też akceptowalne społecznie. I wtedy domkniemy albo dopniemy się do rondy, ronda w Piątkowcu, albo dopniemy się do innego nowego ronda wybudowanego. To wszystko jeszcze przed nami, ale takie realne możliwości.
Jak pan przymyka oczy, to gdzie pan widzi ten most?
Znaczy, powiem szczerze,
swoich marzeniach.
Powiem szczerze tak, że no, najbardziej optymalny byłby układ, który by łączył się ze zjazdem z obwodnicy w Rzechowie, ale tam mamy, znaczy po pierwsze kłopoty, bo tam mamy przed nami cmentarz i są zabudowa jest gęsta, tam jest trudno to zrobić, chociaż dzisiaj no, też technicznie to może nie problem. Potem mamy obszar zalewowy, czyli suchy polder, który tam ma miejsce. Też bardzo ważne miejsce z punktu widzenia zabezpieczenia, w związku z tym trzeba przechodzić tam wiaduktem wysokim i to są po pierwsze koszty, ale no też takie rzeczy się robi. Gdybyśmy popatrzyli na ten przejazd od ulicy Witosa, prawda, i przebijać się w tamtą stronę, jest raczej krócej i też taniej, też mijają nam te problemy z polderem, ale no tu no mamy do czynienia z że tak powiem, z takim miejscem jak Dom Ludowy w Wrocławiu, mamy w nieodległej
zabudowa jest.
Szkołę, zabudowa jest, prawda, także to ale no, zobaczymy, to trzeba żeby tak powiem, no, wrysować w aktualny stan przestrzeni, która tam jest, prawda, już zagospodarowany. No i też jest możliwy wariant, żeby odjechać trochę od Rzechowa, minąć go trochę i być może, że tam gdzieś znaleźć jakieś dojście. To nie jest jakiś problem w tym, żeby to było dłużej, kilometr, dwa czy trzy, prawda? To otwiera nowe tereny przemysłowe, otwiera nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową, podwyższa cenę tych gruntów, które są przy tej obwodnicy, także tu jest wiele też zjawisk takich korzystnych.
Skoro mowa o terenach przemysłowych, jak pan widzi dzisiaj strefę ekonomiczną mielecką, współgranie czy współpracę samorządu z przedsiębiorcami, z pozyskiwaniem inwestorów? Czy to nie jest tak, że ta strefa troszkę nam się zaczyna wypełniać?
Znaczy,
czy trzeba takiego nowego impulsu?
Powiem tak, że rzeczywiście zaczyna się wypełniać i tak można by powiedzieć, że dobrze, to już wszystko mamy, pokryte inwestorami, pokryte wytworzonymi miejscami pracy. No mogę też powiedzieć, że no to ta moja obserwacja strefy nie jest tylko z punktu widzenia sprawowania tej funkcji marszałka, ale też jestem szefem Rady Gospodarczej, która działa przy strefie i wielokrotnie o tym mówimy, że strefa powinna uzyskiwać nowe tereny, nowe atrakcje i taka rzecz się pojawia, bo przypomnę, że już podpisaliśmy umowę na wykonawstwo obwodnicy północnej Mielca, a głównie można to tak nazwać, żeby zlokalizować obwodnicy lotniskowej. No i tam, jakbyśmy popatrzyli na mapę, to jak popatrzymy na lewo, popatrzymy na prawo, są tereny, które mogą być przedmiotem rozszerzenia strefy. Są one położone w gminie wiejskiej Mielec, ale to przecież nic nie przeszkadza. Strefa ma, dzisiaj mamy wolny obszar inwestowania w całym kraju i tutaj nie jesteśmy związani jakimiś granicami i to jest łatwiej w to wszystko postrzegać. To jest ważna sprawa, bo te firmy, które są, to one mają i moce i produkcyjne do tych finalnych produktów, ale mają też potężne moce kooperacyjne, także ktoś lokując firmę skraca łańcuch dostaw, skraca odległości, więc tutaj dzisiaj ten wyścig finansowy jest bardzo duży, prawda? To minimalizowanie kosztów, optymalizowanie jest takim nakazem chwili, więc to też powinno wywoływać kolejne reakcje. No i też no, nie ukrywajmy, przemysł lotniczy, zbrojeniowy no, dzisiaj z racji sytuacji i też kwestia odbudowy Ukrainy no, jest kwestią taką, że wywołuje wielkie zainteresowanie Podkarpaciem i zapytań mamy wiele i oczywiście wskazujemy też te obszary w Mielcu, które mogą potencjalnie być do zainwestowania.
To skąd powinien iść impuls do poszukiwania nowych inwestycji i uzbrojania nowych terenów pod inwestycje przemysłowe? Czy to Agencja Rozwoju Przemysłu powinna być w pana ocenie tym wiodącym podmiotem? Znaczy, czy może samorządy?
Tak, myślę, że takim ważnym graczem jest Agencja Rozwoju Przemysłu oddział specjalna strefa ekonomiczna Mielec, dlatego że no, ona wyznacza pewne warunki, ona wyznacza pewne reguły gry, ale tutaj bez samorządów, bez ich aktywności, no, sama agencja nic nie zrobi, prawda? Więc tutaj potrzebne jest współdziałanie, też potrzebna jest ta korelacja działań, koordynacja z nami. My mamy no, też rozmowy, spotkania One mają charakter takich pierwszych, rozpoznawczych, potem są drugie spotkania, które już zamykają się do dwóch, trzech lokalizacji. No i potem już jest finał, który odbywa się właśnie w tym miejscu, które jest. A tutaj wtedy już wchodzi Agencja Rozwoju Przemysłu, wchodzi też gospodarz danego miejsca, właściciel gruntu, to znaczy ten potencjalny teren samorządu. Też musi być tak, że te tereny muszą być jakoś udostępniane, wcześniej uzbrajane, albo mieć plany, które pokazują, że będą uzbrajane. No i też sytuacja jest taka, czasami trzeba też robić ruchy wyprzedzające, wykupić od prywatnych właścicieli, być może scalić tą jedną działkę, już nie powodować, żeby ten inwestor parał się z tymi drobnymi właścicielami. No to jest rola samorządu. Naprawdę dużo jest ważnych rzeczy do zrobienia przed, żeby tego inwestora, że tak powiem, zachęcić. Walka i konkurencja w zakresie pozyskiwania inwestorów jest naprawdę między samorządami dosyć, że tak powiem, bezwzględna.
To jeśli przemysł w Mielcu, to przemysł lotniczy, lotnictwo, szeroko pojęte. No i mamy o temat rzeka, bym powiedział, który ciągnie się nam od wielu, wielu lat. Nie wiem już, którą to kadencję i którą to kampanię wyborczą. Muzeum Lotnictwa, Muzeum Przemysłu Lotniczego, Centrum Lotnicze. Ten temat znów wrócił nam na tapetę. Czy państwo po zbudowaniu już Łukasiewicza w Rzeszowie jesteście w stanie jakoś zaangażować się z poziomu samorządu województwa w taki projekt pod tytułem na przykład Mieleckie Muzeum Lotnictwa, czyli w Mielcu?
No, panie redaktorze, znaczy dobrze by było, żeby to pytanie było takie, że jest już, są zrobione podwaliny pod to muzeum, prawda? Jest już jasna wizja tego
muzeum. Obawiam się, że tu...
Rozpoczynają się już pierwsze prace, że tak powiem, nie projektowe, tylko już budowlane i pada takie pytanie i odpowiedź wtedy marszałka jest jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że czy po pierwsze naszą inteligentną specjalizacją jest lotnictwo, prawda? Więc w tym zakresie ta technika lotnicza wszystkim pasjonatom i wszystkim ludziom, nie tylko Mielca, ale całego Podkarpacia i Polski, powinna być znana od tych historycznych, że tak powiem, zarań. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście tych inicjatyw było wiele, one, że tak powiem, podnosiły się, umierały. Był taki moment, kiedy na stole były poważne możliwości i fundusze. Niestety nie skorzystano z tego. I to była oferta, gdyby bezpośrednio wychodząca od Urzędu Marszałkowskiego, wspierana środkami Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury. Nie był to pełny pakiet finansowy, ale ten, który do montażu mógł mieć miejsce. Dlaczego my jesteśmy tym zainteresowani? Dlatego, że jak my patrzymy na mapę Podkarpacia i widzimy, że nie ma tu Muzeum Lotnictwa, prawda?
Nie ma.
Nie ma. W Podkarpaciu, prawda? Podkarpaciu nie ma, bo nie mówmy dzisiaj o Mielcu, zapomnijmy, więc czekamy na tą inicjatywę. Gdzie ona się może zrodzić? Są takie kilka miejsc, jest wiodące oczywiście.
Jest Mielec. Muzeum COP Stalowej Woli.
Jest
piękne Rzeszów, centrum Łukasiewicza.
Tak, jest Rzeszów, może być Krosno, ma jakieś tradycje, ale Mielec to dominuje, prawda? Jakbyśmy, bo też przez pana została sprawa COP-u, nie? Bo tutaj na tych jubileuszach COP-u i na tej wielkiej rocznicy.
Ja mam wrażenie, że to nas dosyć poważnie ominęło.
No właśnie nas ominęło, dlatego że nie było tutaj tej lokalnej aktywności. To dlatego, bo po prostu nic nie da się z punktu widzenia samorządu, jak wchodzimy, my możemy zrobić coś punktowo, spróbować coś, że tak powiem, rozpocząć, żeby to zaczynało rosnąć, ale potem musi być tutaj. Tak jak mówiliśmy z tą obwodnicą południową i z tym mostem, prawda? Jeżeli nie będzie tu inicjatywy, jeżeli nie będzie tutaj tak zwanego parcia czy udania się w tym kierunku, to trudno tu, żeby z Warszawy ktoś coś... Nie ma tak dzisiaj nakazów. Już ten system nakazowy minął, prawda, że kiedyś...
Tam może pan na przykład wyjść z inicjatywą?
Oczywiście ja z inicjatywą cały czas jestem. Byliśmy gotowy, kiedyś tak? Bardzo blisko. Tak, a dzisiaj czekamy na tą aktywność, żeby się jeszcze raz nie sparzyć, bo taka prawda. I ja mówię, my patrzymy z góry na Podkarpacie i tak nie mamy bardzo dobrego centrum lekkoatletycznego w Podkarpacie. To jest pewien taki, można powiedzieć, trochę wstyd. Więc jeżeli pojawia się inicjatywa w Rzeszowie, to my to wspieramy. A ona dalej się rodzi w bólach, ale my dalej podtrzymujemy, że będziemy to wspierać. Jeżeli na przykład widzimy, że nie ma takiego centrum Łukasiewicz albo powiedzmy takiego centrum jak Kopernik w Podkarpaciu, czyli to budujemy, bo to już nasza sprawa. Lokalizujemy dobrze. Jeżeli nie ma tam PCI, to uruchamiamy. Jeżeli nie ma medycyny, która by się opiekowała dziećmi, prawda, no naprawdę na wysokim poziomie, to budujemy Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej, prawda, także cały czas obserwujemy, żeby to, czego u nas nie brakuje, to, czego u nas brakuje, prawda, no, a muzeum wyraźnie brakuje. No wolałbym jeszcze raz powiem, żebyśmy dzisiaj rozmawiali, czy marszałek wejdzie na przykład współfinansowanie takiego muzeum, to ja bym powiedział tak, bo my na przykład jak chcemy, interesuje nas po prostu ważny i wielki zbiór malarstwa twórczości Beksińskiego, zbiór wspaniałych ikon niepowtarzalnych w Sanoku, w muzeum, to my wspieramy to muzeum i w połowie tam dofinansowujemy i współprowadzimy to muzeum. Jeżeli widzimy, że... I to jest takie jedyne muzeum, prawda? Bo jakby takich Beksińskich było 5, nie? No to byśmy się nie zastanawiali, prawda? Tu jest jedno.
Ma to sens.
Tak, ma to sens. Jeżeli jest Muzeum Kresów w Lubaczowie, prawda? Jedyne muzeum kresów w ogóle w Polsce, prawda? Zaczyna się tam jakaś aktywność w Lublinie w tym zakresie, troszkę w innym kierunku, to my to muzeum też wspieramy, prawda? Współpracujemy, patrzymy, jak się rozwija, jak ma zaprogramowane działania, jakie ma plany rozwojowe i wspieramy. No i teraz jakby się pojawiło takie muzeum, to naprawdę, to pan redaktor by mógł zadać pytanie, nie czy będę wspierał, tylko dlaczego marszałek na przykład nie chce wspierać, bo wspiera w Sanoku, w Lubaczowie, a dlaczego nie w Mielcu, nie? Ale na razie...
To myślę, że
pytanie otwarte, jeszcze jest tak. Otwarte.
Tak. Wiele się wyjaśni pewnie za... niewiele, za kilka tygodni, bo tak, mamy święta, no i wybory samorządowe te po tej najdłuższej 5,5-letniej kadencji. Jaki plan, pomysł, propozycję ma Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach dla Mielca, regionu?
No to przede wszystkim to jest suma tych działań, które żeśmy rozmawiali, prawda, od komunikacji, że tak powiem, kolejowej po komunikację drogową. W dalszym ciągu naprawdę duży priorytet dla dróg wojewódzkich, bo przypomnę jeszcze raz, że to jest drugi powiat w Podkarpaciu, który nie ma drogi krajowej, to jest Lubaczów z Muzeum Kresów i właśnie Mielec, więc to trzeba w dalszym ciągu, to można powiedzieć, że musimy to rozwijać, żeby nie było nie tylko wstydu, ale żeby był rozwój, prawda, to musi być trochę lepiej, a jest dużo jeszcze do zrobienia, tak powiedzieliśmy. Trzeba zbudować ten most, ale trzeba go najpierw jako koncepcję, lokalizację, prawda, przedyskutować lokalnie. No też ja widzę wielkie możliwości w lotnisku, prawda? Też to jest rzecz, no my mamy swoje lotnisko, mamy z nim też dużo wyzwań, prawda? Też nawet teraz w sytuacji, kiedy ono jest takim wielkim hubem i militarnym, i dyplomatycznym, i humanitarnym też, i medycznym hubem, nawet już nie będę więcej tego wymieniał, ale no naprawdę no, to tu jest duży potencjał. Też no, chcę przypomnieć, że jest bardzo ważna gałąź gospodarki, która się zaczyna rozwijać, a ona jest jak gdyby mieści się w tej branży lotniczej, w tym DNA lotniczym, czyli cały przemysł dronowy, prawda? A gdzież będzie można próbować eksploatować te drony, gdzie będzie można je badać w locie? No, w Rzeszowie na lotnisku na pewno nie, prawda? Więc tu jest też duża rola do powiedzenia. Te drony są pewnym przykładem, nie? Ale też możemy jasno powiedzieć, że to lotnisko, które ma taką tradycję, że tak powiem, lotów doświadczalnych, eksperymentalnych i tak dalej, jest w pełni do tego do tego w pełni przygotowane. Trzeba trochę zainwestować. Myślę, że ten pobyt tutaj i wiele tych funkcji, które zostały jak gdyby wymuszone przez pobyt wojsk sojuszniczych, tak. Prawda, sojuszniczych amerykańskich, no, znaczy nie tylko dał zastrzyk finansowy, ale jednocześnie dał wiele i powinien dać wiele do myślenia, co trzeba zrobić, bo sytuacja, no, tak powiem, może się wrócić, może się powtórzyć, prawda? Także no, jak Rzeszów dostał taki impuls, to też będzie miał rozwój, będzie miał inwestycje i też są projekty i programy już za no, ponad 200 milionów przygotowane z środków zewnętrznych, z kapitałów, które wniesiemy my jako udziałowcy, Polskie Porty Lotnicze i właśnie my też jako samorząd. Także no No nie ma za Krosnem, poza Krosnem, prawda, które sobie tam dosyć dobrze to lotnisko uporządkowało, prawda, i w dalszym ciągu rozwija, to nie ma kolejnego trzeciego, czwartego czy piątego lotniska. Ich będzie...
No Turbia gdzieś tam się szykuje.
No Turbia się szykuje, ale sobie powiedzmy, że ona się szykuje w jakimś tam określonym segmencie i poza ten segment nie wyjdzie. Ale dobrze, że się szykuje, to ważna sprawa. Tam rzeczywiście ten rodzący się przemysł, rozwijająca się strefa. No przypomnę, że my kiedyś mieliśmy większą dynamikę, jeżeli chodzi o rozwój inwestycji w strefach, niż strefa tarnobrzeska, prawda? Ona się na naszych doświadczeniach budowała. Pamiętam to jeszcze z takich bardzo miłych, romantycznych czasów, kiedy byłem prezesem Mileckiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Panie Marszałku, a jak pan scharakteryzuje pomysł, plan czy drużynę Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach?
Znaczy, mogę powiedzieć tak, że mamy naprawdę dobrą ekipę do sejmiku. To i też nie tylko w naszym okręgu, tym dębicko-mieleckim, strzyżowskim i robczytko-sędziszowskim, bo to są te cztery powiaty, z których ja startuję do sejmiku już któryś, oczywiście raz, prawda? Kolejny czwarty raz, taka jest prawda. Trzeci raz, przepraszam. Natomiast no, dobrą ekipę mamy do powiatu, prawda? Też dobrze to wygląda do miasta. Są i ludzie ci, którzy już sprawowali funkcję radnych, a wiele oczywiście w Radzie Miasta było cennych inicjatyw, które zgłaszał Klub Prawa i Sprawiedliwości, albo tych cennych inicjatyw, które też zablokowały potencjalnie złe ruchy, na przykład na lotnisku, o którym ja też widzę wielki potencjał, wielkie możliwości rozwojowe. No i też no, jesteśmy jedną formacją, która pod szyldem partyjnym, prawda, czyli nie chowamy się, można nas będzie zawsze znaleźć, zawsze skrytykować, będzie można wiedzieć, gdzie napisać, przyjść do tego biura, prawda, nie jesteśmy jakimś tam wirtualnym komitetem, tak często bywa i po prostu naprawdę mamy też taki przekrój zawodów, przekrój doświadczenia i młodości. Naprawdę jestem zadowolony z tych list. Myślę, że one też będą, bo tak to jest, prawda? Dobry skład do powiatu, dobry skład do miasta. W gminach też mamy tylko dwie gminy, które nie idą pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, ale są to też nasi członkowie. Tak zdecydowali, prawda, myśląc o tym, że te najniższe samorządy niekoniecznie muszą być z szyldami, prawda, ale tak to naprawdę, no, ilość kandydatów, jaką PiS wystawia tu, to nie ma takiego drugiego komitetu, który by nas na tą ilość pobił, a za tą ilością kryje się też oczywiście jakość.
Teraz pytam, o co powalczycie w samym mieście, Mielcu?
No w samym mieście, jak wszyscy wiemy, wspieramy Radosława Słowa jako kandydata na prezydenta i tutaj już z tego rozkładu, który w tej chwili jest, to szykuje się duża niespodzianka. Duża niespodzianka, jeszcze raz powtórzę, ale nie będę zdradzał kulis tych niespodzianki, bo to wykreują to wyborcy. I oczywiście chcielibyśmy też no, wspólnie z komitetami mieć możliwość przedkładania dobrych projektów i działań na poziomie Rady Miasta Mielca. To jeszcze raz powtarzam, tu doświadczenia są duże i oczywiście pozytywne. No a w powiecie to, że tak powiem, to no, wracamy po tym okresie 5,5 roku, ja tak to już widzę. Często mi się te prognozy politycznie sprawdzają, także tu nie chcę tu nikogo straszyć, ale ani, że tak powiem, patować tymi moimi wróżbami czy przewidywaniami raczej politycznymi. Sprawa jest taka, że zawsze tutaj PiS był na granicy, jak popatrzymy o powiat. To historia się powtarza od kilku lat, no ale przełamaliśmy kiedyś. To przełamanie teraz też nastąpi i też będziemy jeszcze mieli dwie nowe gminy w pakiecie po prostu sprawowania, może już nie władzy, ale wzięcia odpowiedzialności za samorząd gminny w naszym powiecie.
A pan, swoje plany?
No ja oczywiście dziś oddaję się do dyspozycji moich wyborców, startuję do sejmiku jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jestem numerem jeden na liście w naszym okręgu, Mielecko-Dębicko-Ropczycko-Sędziszowskim i Strzyżowskim. No i oczywiście też jestem gotów w dalszym ciągu sprawować funkcje ważne i poważne, które byłyby z korzyścią dla całego Podkarpacia, no i w tym też dla tego miejsca, w którym, że tak powiem, się urodziłem, mieszkam i nie zamierzam się wyprowadzić.
Panie marszałku, mamy czas świąt. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, no, spełnienia wszystkich swoich marzeń i pragnień.
Dziękuję bardzo. Ja też wszystkim, którzy dojdą do tej naszej rozmowy i będą ją obserwowali, też oglądali, słuchali, życzę wszystkiego najlepszego. Prosiłbym, żeby przekazać też te najlepsze życzenia swoim znajomym za pośrednictwem właśnie tutaj Hej Mielec, portalu, który jest, no, że tak powiem, wiodący w tym obszarze, na którym się znajdujemy. No i też życzę, żeby tam troszkę ta cała kampania i te wszystkie emocje, a nie ma ich tak, znaczy duże są, bo każdy ma emocję swoją, ale nie ma dużych kontrowersji, nie ma, kampania jest spokojna, bo ona mimo wszystko jednak na ten czas świąt zwolniła i żebyśmy mogli potem spotkać się i podsumować i sprawdzić te po prostu prognozy, które były. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mieszkańców Mielca i słuchaczy i tych, którzy oglądają Hej Mielec.
Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.